Kochani, witam was serdecznie. Mam na imię Henryk, razem z moją żoną, z dwójką moich dzieci od roku, można powiedzieć. Jesteśmy częścią tej społeczności i przynależymy, dokładamy od nas tą cegiełkę, którą możemy dołożyć. Zanim zaczniemy, i dzisiaj ostatnie kazanie z cyklu jakże ważnego i takiego bliskiego nam o pracy, chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że dzieci w wieku od 3 do 8 lat z płynną minimalną granicą w obie strony mają teraz szansę, żeby pójść na zajęcia specjalnie dla nich. Tam będzie wam lepiej, ja tak zakładam. Będzie może radośniej, głośniej, możecie skakać, pytać, rozmawiać i są osoby, które w fantastyczny sposób dziećmi w tym wieku się zajmą. Więc zapraszam tą wczesną młodzież na zajęcia dla nich. Zanim zacznę mówić, zanim zaczniemy słuchać, zanim zaczniemy myśleć o tym, co się wiąże z tematem pracy, chciałbym, żebyśmy pomodlili się. Praktykujemy to razem przez tych kilka niedziel. Pomodlili się bardzo szczególnie o osoby, które po pierwsze szukają pracy, po drugie, które mają już pracę i chcą ją dalej mieć, żeby było bezpiecznie. Mają pracę, być może chcą ją zmienić. Jest tyle potrzeb związanych z samą pracą, więc pomódlmy się o te potrzeby między nami, bo to jest ważne. Panie, modlimy się teraz do Ciebie, żebyś Ty kierował tą ścieżką naszego życia, która się wiąże z pracą. Jeżeli są to osoby, które szukają pracy, modlę się w Twoim imieniu, Chryste, żeby one tą pracę znalazły. Jeżeli mają pracę, chcą zmienić, żebyś Ty, Panie, poprowadził ich na szerokie i dobre wody, żeby znalazły nową pracę. Jeżeli odczuwają niepokój jakikolwiek związany z pracą, żebyś Ty, Panie, to zabrał. A jeżeli są osoby, które odczuwają radość i zadowolenie ze swojej pracy, to niech się z tego cieszą. Niech o tym mówią, inspirują innych i dziękują Tobie, Panie, i niech to będzie na Twoją chwałę. Modlę się o te wszystkie potrzeby, żebyś, Boże, dotknął to swoją dłonią i pomógł nam w tym. Amen. Na pewno nie ostatnie w ogóle. Mówimy dzisiaj o pracy. Temat jest bliski. Jest bliski generalnie. Brakuje mi tu miejsca. Jest bliski nam wszystkim. Gdy kilka tygodni temu, czy nawet wręcz miesięcy, była taka zapowiedź, cykl pracy, to ja pomyślałem sobie, no tak, to jest tak bliskie temu, co nas codziennie dotyczy, że moglibyśmy mówić godzinami. Ale nie mamy godzin. Mamy dłuższe minuty i słuchajcie, pomyślałem sobie wczoraj, znaczy nie o kazaniu, ale pomyślałem sobie tak, gdyby mnie ktoś zaprosił, no wyobraźmy sobie, jest firma, która produkuje coś, albo na przykład, nie wiem, no ławki, dywany i ktoś mnie zaprosił na ważne zebranie rady nadzorczej i tam miałbym coś powiedzieć. Od razu spojrzałem na szafę i mówię, kamizelka, krawat, spodnie, prawda? Lub na inne ważne spotkanie, typu ważna konferencja, to od razu podszedłbym do szafy, się ubrał, więc stwierdziłem rano, rzadko, słuchajcie, się tak ubieram, ale to raz, że nobilituję, ale też do czegoś naprawdę czuję się bardzo, bardzo szczególnie, ponieważ to, co się tutaj dzieje, jest ważniejsze niż import małż skądś tam ze świata, niż produkcja jakiegoś dywanu, mimo że lubimy dywany, jest dużo ważniejsze, więc cząstka tej pracy, którą dzisiaj ja tutaj wykonam, słuchajcie, podniosła mnie na duchu. Zaufanie z waszej strony i cała ta energia w tym skumulowana naprawdę spowodowała, że postanowiłem stanąć na wysokości zadania, przynajmniej zewnętrznie. Ale to tylko żart. Nie o to chodzi. Co do zewnętrzności, powiem wam, ponieważ dzisiaj w tym ostatnim, przynajmniej w tym cyklu ostatnim mówieniu o pracy, chcę mówić o tym, niech Pan Bóg pokieruje tymi słowami, ale pomówmy trochę o wynagrodzeniu. Pomówmy o tym, co z tego wszystkiego mamy. I nie mówcie mi, że to jest nieważne. Nie mówcie tak. Nie myślcie w ten sposób, ponieważ nie myślicie. Gdzie jest powodzenie i gdzie chowa się sukces? Nie bójcie się, nie będzie żadnej filozofii sukcesu. Ale gdzie się chowa to powodzenie i gdzie jest sukces? Gdybym zapytał was, kto z was chciałby zarabiać za to, znaczy otrzymywać wynagrodzenie za to, co robi w tej chwili dwa razy więcej? I to jest właśnie to. Dwie, trzy ręce się podniosły. Słuchajcie, dokładnie o tym chcemy dzisiaj mówić. To pytanie, gdzie się chowa powodzenie, gdzie chowa się sukces? Każdy z nas o tym myśli, w duchu podniósł bardzo wysoko rękę, ale nie podniosę jej, bo może nie wypada. Jesteśmy w kościele, tak o pieniądzach, chciałbym zarabiać więcej. Słuchajcie, dotknijmy tego tematu. Właśnie ta niepewność, nie chcę powiedzieć, że jesteście nieszczerzy, bo bym sobie od razu jakby zraził to audytorium na wstępie. Nie, ale jesteśmy nieśmiali, prawda? Jesteśmy z jakiegoś powodu. Gdzie jest powodzenie i gdzie chowa się mój sukces w tym, co robię? W końcu jest on ważny. Jeżeli idę do pracy, ostatnie niedziele słuchaliśmy, że człowiek powinien pracować. Pamiętacie fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział? Krótki, jakże wymowny fragment. 3 rozdział, 17. Tam Bóg mówi do Adama, że ponieważ usłuchałeś głosy żony, nie będziemy w ten wątek wchodzić, ale mówi, że w mozole żywić się będziesz po wszystkie dni życia swego i w pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Zapowiedź pracy jest od samego początku wpisana w nas. Przypominam tylko, bo o tym już mówiliśmy. Nie jest to zaskoczenie. O, poniedziałek, ja muszę pracować. Wtorek, ja muszę pracować. Nie, my wiemy, że praca jest wpisana w ten nasz rytm życia. Pracujemy i zastanawiamy się, po co i chcemy z tego coś mieć. A jeżeli mamy z tego dużo i jesteśmy zadowoleni, to nasza twarz się uśmiecha. Jeżeli mamy powodzenie i sukces, to jesteśmy zadowoleni. Chcielibyśmy mieć powodzenie i sukces w tym, co robimy? W tym, jak żyjemy na co dzień? Zakładam, że tak. Nieważne, co robisz. I tutaj ta droga się, ja tu tak widzę, rozgałęzia. Ponieważ na pytanie, co jest ważne, jeżeli zadam jakiejkolwiek osobie pytanie, co jest ważne, gdzie jest twój sukces i gdzie jest twoje powodzenie, jest bardzo ważne skrzyżowanie z dwoma drogami, które się rozwidlają. Z jednej strony jest świat i ludzie, niekoniecznie ci, którzy słuchają Boga i za Nim idą, a z drugiej strony są ludzie, którzy pokochali Jezusa i idą za Nim. I to pytanie, co jest dla ciebie ważne, budzi odpowiedzi bardzo różne. Świat i ludzie, którzy nie myślą o Bogu, nazwą sukcesem, powodzeniem szereg rzeczy. Dostatek, pieniądze, zdrowy tryb życia, bogactwo, przedmioty, które mnie otaczają, to, co mogę kupić, to, co mogę zbudować, to, co mogę zgromadzić. Z drugiej strony, gdybym zadał pytanie człowiekowi, który mówi, kocham Jezusa, idę za Nim, też nazwie szereg rzeczy. Ale to, co w naszym świecie obserwujemy, pojawiają się pewne lęki. Gdy rozmawiam z ludźmi, którzy nie idą za Jezusem, ale mówimy o Bogu, o Jezusie, o Kościele, o poświęceniu życia Jezusowi, pojawia się pewien strach. Strach przed tą ascezą w cudzysłowie. Przed tym, że Bóg może chciałby mi coś zabrać. Z jednej strony świat i pogoń za przyjemnością, ten egoizm ludzki, który mówi zarabiaj, kumuluj twoje zarobki, wydasz je w pięknych sklepach na fantastyczne rzeczy, które są coraz tańsze i coraz lepsze. Super. Z drugiej strony, idąc za Bogiem, pojawia się pytanie, czy Bóg chce mi coś zabrać? W procesie nawrócenia dzisiaj, gdy nam się żyje wygodnie, to jest bardzo ważne pytanie. Ludzie, którzy chodzą obok nas, którzy żyją obok nas, w zetknięciu z Bogiem mogą się bać, że Bóg chce im coś zabrać. To ty w takim razie słuchasz Boga czy nie? Na której drodze na tym skrzyżowaniu stoisz? inspiruje Cię to wszystko, co jest bez Boga? Czy zachęca Cię Jezus i idziesz tą drogą, którą pokazuje Chrystus? Czy masz strach przed tym, że Bóg mógłby Ci coś zabrać? Gdy myślisz sobie, co mogę osiągnąć i co bym chciał, o ile z tego zabierze mi Bóg? Masz tą obawę? Jak się zabrać do tego, żeby osiągnąć powodzenie w tym, co robię? W przypowieściach, w pierwszym rozdziale, jest fragment, który jest bardzo znamienitym fragmentem. Jest to początek, jest to pierwsza cegła, którą można by położyć pod każdy budynek w tym, jak to nazywamy, życiu. W pierwszym rozdziale przypowieści Salomona, 7 werset, czytamy, że bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Będziemy do tego fragmentu wracać, ale chcę zacząć od dobrego startu. Rozpoczynając każdą drogę, każdy projekt, każdą pracę, zaczynamy w jakiś sposób. Chciałem zacząć dzisiejsze to przesłanie właściwie wyceną powodzenia. Można kupić książki dzisiaj na rynku, tak od 30 do 100 iluś złotych. Możesz kupić książkę, jak osiągnąć sukces. To jest tanie relatywnie. Tych książek jest dużo. Jak być bogatym, jak osiągnąć sukces? Właściwie po co my tutaj stoimy i rozprawiamy o tym? Można kupić książkę, spędzić 3, 4, 5 wieczorów, przeczytać i osiągnąć sukces, prawda? Tak się jednak nie dzieje z jakiegoś powodu. Nie jest tak, że wszyscy obok nas, że my potwierdzamy, jesteśmy przytłoczeni powodzeniem i sukcesem. Ten fragment w przypowieściach mówi, że to bojaźń Pana, a jak pamiętamy z Pisma Świętego, bojaźń Pana to jest nienawiść złego. Bojaźń Pana to jest taki stan, w którym nie lubisz złego, tego, co jest złe, tego, co niszczy, tego, co się Bogu nie podoba. Nie chodzi o to, że masz stać i drżeć i bać się w ogóle myśleć i mówić. Bojaźń Boga to jest powiedzenie nie do tego, co jest złe. Odwrócenie się od zła. A myśląc o pracy, której się poświęcamy, dotykamy tutaj już nam całkiem bliskich rzeczy. Odwrócenie się od zła. Może to inni mają dużo zła w swoim życiu, ja nie. Słuchajcie, ostrożnie. Znaczy tutaj na sali, wiadomo, każdy z nas ma bliskich, przyjaciół, tak? Tu jest moja rodzina, są też osoby, z którymi jesteśmy blisko od lat, też osoby, z którymi pracujemy. I wierzcie mi, że mówię to z dużą dozą znaku zapytania samej niepewności we mnie, dlatego że nikt z nas nie jest autorytetem bez skazy. Tak? Nikt z nas nie pokazuje tego, co on robi doskonale i właściwie mogę wam wytłumaczyć, jak to zrobić. Ale ze swojego życia mogę powiedzieć, że bojaźń Pana, czyli to o odwrócenie się od tego, co widzę, co jest złe, jest ważnym początkiem. W pracy też. W 2006 roku ja miałem taką sytuację w swoim własnym życiu. Pracowałem w firmie. Niektórzy z was znają mnie z tego okresu i wiedzą, trwało to ileś lat. Miałem pracę, mieszkanie służbowe, można powiedzieć, za bardzo niewielkie pieniądze. Ładny dom, bardzo wygodny samochód. Wiesz, jak to jest. Tankujesz i nieważne, ile zatankujesz, masz to wliczone. Telefon, różne dodatki, które były ułatwieniem w życiu. I przez kilka lat ja odczuwałem duże napięcie. Mianowicie miałem w tej mojej pracy sytuacje, które ciągnęły mnie do złego. Zadałem sobie pytanie, czy ja wytrwam, naprawdę sobie zadałem to pytanie, czy ja wytrwam, żeby być stuprocentowo uczciwy w mojej pracy. Skoro mam okazję, żeby tak pod kreską zarobić coś dodatkowo, niekoniecznie uczciwie. Wow, to był dylemat. Znaczy, to nie chodzi o przestępstwo, po prostu chodzi o twoją moralną ocenę. Robisz coś, co jest na granicy białego, czarnego, takie trochę szare, jeszcze niezupełnie czarne. Nikt cię za to nie zamknie do więzienia, ale też niezupełnie białe, tak? Niezupełnie uczciwe względem wszystkich. Mogą być osoby, które by powiedziały, to co robisz jest nieuczciwe względem mnie. Do tego się nałożyło jeszcze dążenie, chęć, wola, próba spróbowania czegoś nowego w życiu. Ja modląc się, słuchajcie, ja podjąłem tą decyzję wtedy i to było wcale nie w jakimś łatwym okresie naszego życia, bez odłożonych tam dużych pieniędzy na rezerwie, ale ja z pracy zrezygnowałem i zacząłem robić coś innego, w co oczywiście wierzyłem, tak? Miałem jakąś wizję, natomiast to niesamowicie uwolniło mnie od środka. Ten dylemat przestał istnieć. Więc to pytanie, jeżeli zaczynasz myśleć o swojej pracy, o tym, co robisz, lub jesteś w środku i robisz, zapytaj się sam siebie, czy ty masz bojaźń Pana w sobie, czy myślisz w ogóle o tym, żeby odwrócić się od złych rzeczy, żeby nie zostawiać po sobie złych rzeczy. To się tyczy zarówno pracodawców i pracowników, ludzi po obu stronach tej barykady. Jako pracodawca możesz skrzywdzić osobę, możesz skrzywdzić inną rodzinę, firmę. Jako pracownik też możesz skrzywdzić swojego pracodawcę, będąc nieuczciwym, będąc leniwym. Na wiele sposobów możemy się nawzajem skrzywdzić, więc my, ludzie wierzący, podstawowe pytanie, czy mam bojaźń Pana, to znaczy boję się zostawiać po sobie zło. Rockefeller, historia z jego życia, wymowna, aczkolwiek krótka. On był bardzo praktykującym baptystą, człowiekiem, który chodził do kościoła od swoich młodych lat, był znany z tego, rozpoczynając swoją karierę, właściwie dostawał też bardzo dużo rekomendacji, bardzo dobrych rekomendacji, ponieważ był zaangażowany w służbę niedzielną w kościele, był znany z tego, był bardzo poprawny. Super, bardzo dobrze. I zaczął robić interesy. To jest prawdziwa historia z życia tego multimiliardera Rockefellera, założyciela tej fortuny. Co się zdarzyło po drodze? I to jest pytanie o bojaźń Pana. Miał okazję w tej swojej przygodzie z ropą naftową scalić, spowodować pewien ruch między firmami, które wydobywały ropę, i zrobił taką zmowę. Zrobił coś, co było nieuczciwe. Właściwie to oszukał, dając mylny przekaz innym firmom. Spowodował na czas jakiś ogromny strach wśród tych firm. Zawarł nieuczciwy układ z kolejami taki, że dawało mu to przewagę konkurencyjną taką, że mógł to wszystko dostarczać po całej Ameryce dużo, dużo taniej, czyli zniszczyć swoich konkurentów. Ale to było niedozwolone. On to zrobił, to było nawet nie do końca prawdziwe w pewnym momencie, ale ta wieść się rozeszła, więc on to totalnie mocno wykorzystał do tego stopnia, że rozpuszczając tą w sumie nielegalną informację, robiąc tą nielegalną rzecz w tej żądzy zysku, ponieważ on jako młody człowiek mówił niektórym ludziom, zobaczycie, ja będę kiedyś najbogatszym człowiekiem na świecie. A był pracowity, bez dwóch zdań. Ale w tym momencie ten bardzo bogaty człowiek już wtedy spowodował to, że kilkadziesiąt niewielkich przedsiębiorstw rodzinnych często poszło na bruk. Rodziny, mężowie zupełnie zdruzgotani zostali bez środków do życia, a on założył wtedy swoją Standard Oil Company. Udało mu się. To się przełożyło. On wykupił niektóre firmy bardzo tanio, inne poszły na bruk. Zostawił po sobie może łez i może krwi w cudzysłowie. Nieważne. Tam ludzie zostali bez środków do życia. Więc pytanie, gdybyś to był ty, wierzący człowiek, jesteś w kościele dzisiaj, a jutro podejmujesz swoje decyzje biznesowe i zostaje po tobie coś, co jest złe. Co byś zrobił? Albo inaczej, co zrobisz jutro w swojej pracy? Jaką decyzję podejmiesz? Bożą decyzję, gdzieś ta granica jest. Nie wszystko jest przed Bogiem dobre. Gdzieś jest ta granica między białym i czarnym. Ale chcemy mieć powodzenie. Bojaźń Pana jest początkiem tego mądrego budowania. W Księdze Kaznodziei, w rozdziale 5, czytamy taki fragment. Tą historię Rockefellera, ja polecam, możecie sobie po jego biografii sięgnąć. Tytan się nazywa ta książka. Daje do myślenia i zdecydowanie polecam. W ogóle polecam czytanie prawdziwych historii ludzi, którzy żyli, bo to nas czegoś uczy. Zdecydowanie nas czegoś uczy. Mimo, że on był bardzo bogaty, mimo, że chodził do kościoła, to dzisiaj, oceniając jego zachowanie, możemy stwierdzić, wiele złego zostało na tej ścieżce budowania tego bogactwa. I wielu ludzi mu to później zarzucało. On tego nie widział. Może i ja, i ty czegoś nie widzisz, ale to pytanie warto sobie zadać. W moim sukcesie, w moim wypracowanym powodzeniu, czy zostaje za mną pole z trupami? A nie powinno, jeżeli idziesz za Jezusem. Ja nie mówię o uczciwej konkurencji. Ja nie mówię o byciu lepszym, o zarabianiu więcej, o wygrywaniu w uczciwy sposób na rynku. Pracujemy w firmach, w przedsiębiorstwach. Nie mówię o tym, ale mówię o tym, co jest złe, co jest nieuczciwe, co jest na granicy białego, czarnego, szare, trochę nieprawdziwe. I później musimy z tym żyć lub zataić, nie mówić o tym. Nie powiem o tym w kościele. Po co? Przecież może być tak, że ktoś mnie za to zgani. W Księdze Kaznodziei, w piątym rozdziale jest fragment. A niesamowicie mocny fragment, ponieważ od wersu 9 aż do 17 jest taki fragment, który nadany tytuł mówi: bogactwo nie przynosi pożytku. I zaczyna się tak: kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To jest marnością. Nie bójcie się, ja nie chcę mówić o ascezie. Ten fragment mówi bardzo ważną rzecz. Samo bogactwo, samo w sobie. To jest podobnie jak na filmie, który wczoraj z Natalią widzieliśmy. Wszystkie pieniądze świata, taka prawdziwa historia o porwaniu i życiu pewnego multimiliardera, słuchajcie, wszystkie pieniądze świata, ale dokładnie ten fragment w tym filmie był tak mocno widoczny, że samo bogactwo, czyli to, że będąc chorym na łożu śmierci przytulam obraz za $1,5 miliona, w efekcie nic nie daje. I w efekcie to, że jestem tam sam, w pustym, głuchym domu, ze skłóconą rodziną, nie daje szczęścia. A przecież o to chodzi, żebyś czuł się usatysfakcjonowany, żebym ja się czuł szczęśliwy, usatysfakcjonowany. No chcielibyśmy tak przeżywać nasze życie, jeżeli żadne okoliczności zewnętrzne nie mówią, że nie możemy ich tak przeżyć. Więc samo bogactwo nie daje i nie jest celem samym w sobie. Kto miłuje pieniądze, kto te pieniądze kocha, mimo że je zarabiamy, ja nie mówię, że jest źle zarabiać pieniądze. Ja bardzo lubię mieć pieniądze. Lubicie mieć pieniądze zamiast ich nie mieć? Tak, lubimy, to jest dobrze. To daje więcej bezpieczeństwa, daje coś, co możemy zrobić z tymi pieniędzmi i nie mówimy o tym, że posiadanie pieniędzy jest złe. Ale kochanie tych pieniędzy, moje pieniążki, moje, tylko ze mną będziecie i ja ich nikomu nie oddam. To kochanie pieniędzy, krzywdzenie ludzi, zostawianie po sobie pola, na którym są zranieni ludzie, bo moje pieniądze, w ten sposób nie. Czy możliwe jest inaczej? Myślę, że możliwe jest inaczej, bo to, co dla siebie znaczy sukces, pomyśl sobie, nie pozwól, to jest moje zdanie, nie pozwól, żeby inni narzucili tobie to myślenie, co dla ciebie znaczy powodzenie i sukces. Co ty musisz zrobić, żeby mieć powodzenie i sukces? I to jest ogromna pułapka, w którą wpadamy. Nie mogę się czuć zadowolony, ponieważ naciski z otoczenia są tak silne, że ja muszę mieć to i być taki i taki. I przetnijmy to. ponieważ sukces i powodzenie są tak różne w różnych miejscach historii, nawet na linii twojego życia to, co znaczyło sukces, jest bardzo różne. Powiem wam, zresztą w tym miejscu jest to bardzo szczególna historia, ponieważ w roku 1995, takie zamierzchłe czasy, jako student Uniwersytetu Warszawskiego mieszkałem w akademiku na Żwirkach. Co dla mnie znaczył wtedy sukces, ja wam powiem, a to w tym miejscu zaraz się przekonacie, dlaczego jest takie szczególne. Wszyscy wyjeżdżali na wakacje. To był lipiec, koniec czerwca, 95 rok. Ja dostałem wtedy moją pierwszą pracę. Wysyłałem ogłoszenia, szukałem w gazecie czegoś, co będzie dobre dla mnie. Już żebym nie przerzucał jakiś może takich skrzynek na budowie czy gdzieś, tylko coś, już się czegoś nauczyłem. Chciałem fajniejszą pracę. I dostałem taką pracę. Więc poszedłem, słuchajcie, do krawca. Za ostatnie oszczędności uszyłem sobie spodnie. Czarne spodnie. Miałem teczkę. I gdy wszyscy wyjechali na wakacje, ja pamiętam początek lipca, zacząłem pracę od 1 lipca, ja byłem taki szczęśliwy. W pustym akademiku. Wchodzisz rano w akademiku na Żwirkach, wtedy było tak, że wchodzisz do kuchni i od razu chcesz z niej wyjść. Chcesz sobie zrobić jajecznicę, ale w sumie nie chcesz jej tam zrobić, bo ona w tej kuchni nie może smakować. Tam było kiepsko. Natomiast ja byłem taki szczęśliwy w pustej kuchni. Robię herbaty. Mam pracę. To jest moja pierwsza pełnoetatowa praca w życiu. Więc biorę teczkę, moje spodnie, zakładam, marynarka, idę do mojej pierwszej pracy. I mimo, że wszyscy na wakacje pojechali, dla mnie w tamtym czasie to był niesamowity sukces. A dlatego w tym miejscu ma to specyficzne znaczenie, ponieważ szedłem na ulicę Śniadeckich, gdzie przez jakiś czas pracowałem wtedy w biurze PZMOT. Czyli w tych biurach, które teraz są tutaj kilka pięter niżej. To był na jakiś czas moja praca. Ja tam pomagałem kierowcom, którzy z Europy, z różnych części Europy zagubili się w Polsce lub ich okradziono. Więc dla mnie był to sukces. Dla nich z kolei, gdy przychodzili do mnie, a zdarzyło się, że przyszedł raz człowiek w kąpielówkach, w t-shircie, powiedział, wszystko mi ukradli. Więc dla niego sukces leżał bardzo nisko. Chciał przeżyć ten dzień. W naszym życiu sukces nie znaczy zawsze to samo. Powodzenie nie znaczy zawsze to samo. Więc ja bardzo cię zachęcam. Skoro wiemy, że nie miłujemy pieniędzy, ten fragment to mówi. Nie kochamy bogactwa dla samego bogactwa. A jednocześnie czytamy w Księdze Kaznodziei dalej w 17 wersecie. Oto, co uznałem za dobre i za piękne. Móc jeść i pić. I być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jakie się znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które dał mu Bóg, bo to jest jego los. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój udział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. I to nie jest tak, że my przestajemy myśleć o tym, co możemy dostać. Życzymy sobie i chcemy dostać w obfitości od naszego Pana dobre rzeczy. I gdy to się dzieje, jest to dar Boży. Czy to się dzieje w naszym życiu? Jeżeli nie, módlmy się o to. Potrzebujemy wsparcia, pomocy. Ale Bóg nie jest Bogiem, który się odwraca od nas i skazuje nas tylko na ciermiężną drogę bez cienia powodzenia. Wręcz przeciwnie. Czytamy. Jeżeli to się dzieje, to jest to dar Boży. Czy to jest twoja zasługa? No jasne, no wstajesz do pracy rano, oczywiście, że robisz coś. A jeżeli nic nie robisz, to pewnie niewiele się zdarzy. Dopóki żyjemy, możemy próbować coś robić. Możemy po coś sięgać. To też mówi Księga Kaznodziei, że dopóki żyjesz, masz szansę się ruszać, masz szansę żyć. Dopóki chcemy coś zrobić, to robimy. Jeżeli nie chcesz, to nie zrobisz. Czy Bóg da ci to wszystko, o czym marzysz, jeżeli nie kiwniesz palcem w swoim bucie? Czy spłynie to na ciebie niczym wielka łaska, twoje wielkie marzenia, jeżeli nic nie zrobisz? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Więc czego chcesz i co zrobisz? Nie żyjemy dla bogactwa. Księga Kaznodziei zachęca nas, żeby cieszyć się tym, co jest tutaj i teraz. Radość z życia nie jest niczym złym. Przeżywamy i cieszymy się tym, co mamy. Czy dostaniemy więcej? Mamy na to nadzieję. Wierzymy w to. Budujemy z dobrym kamieniem węgielnym na początku, z bojaźnią Pana. Chcemy zbudować na tym, co jest dobre. Żyć z bojaźnią Pana, nie zostawiać po sobie zła. Staramy się. Ale tak jak na początku was zapytałem, kto z was chciałby zarabiać więcej, nie podnosimy ręki. Jak to jest w naszej obecności z Bogiem? Czy my przed Bogiem podnosimy tą rękę i wylewamy przed Nim nasze serce? Nie przed ludźmi. Możesz tutaj nic nie powiedzieć. Możesz nie powiedzieć nic swoim kolegom. Przyjaciołom pewnie powiesz. Ale możesz też nie mówić. Natomiast przed Bogiem, czy podnosisz tą rękę przed Bogiem? Czy przychodzisz do Niego i z bojaźnią? Mało tego, że z bojaźnią. W przypowieści jest fragment, który jest bardzo ważnym rozdziałem w tej książce, jak odnieść sukces. W 15 rozdziale, werset 33, mówi tak, że bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Pokora poprzedza chwałę, nie butny początek, co to ja nie jestem i na co mnie nie stać. Czytamy fragment, który jest Bożym Słowem, który jest prawdziwy. Jeżeli startujesz z pozycji butnego kozła, to będziesz takim. Jeżeli wychodzisz do rzeczy, które robisz, z pozycji pokornego człowieka, bo ty nie wiesz, co cię czeka, ale spodziewasz się tego, co jest najlepsze, chyba że się nie spodziewasz, że i przed Bogiem nie podnosisz ręki. Nie mówisz Mu, co jest dla ciebie ważne, co chciałbyś. Modlisz się o to? Wołasz do Boga o to? Nie? Raz na miesiąc? Powiem jedno krótkie zdanie, co jest dla mnie ważne, Boże, i daj mi może to. To jest moja część, którą mogę zrobić. Bóg patrzy na nas, jesteśmy żywi, to podobnie jak z dzieckiem, prawda? Gdy dziecko nas o coś poprosi, twoje własne dziecko. Jejku, otworzyłbym moją nie tylko kieszeń, ale i serce. I dał bardzo chętnie. Skromność i pokora poprzedza chwałę. Historia krótka, znamy ją. Był taki człowiek, nazywał się James Braddock i został nagrany fantastyczny film Człowiek ringu. Ja lubię historie, lubię prawdziwe historie, bo one mi tak pomagają czasami nie zrobić tego samego błędu. I pytanie mam do ciebie. Jeżeli chodzi o pokorę budowania, o pokorę tego, co robisz. Gdy przychodzą trudne chwile i musisz spuścić z tonu, bo coś ci nie wychodzi. Nie masz takich chwil, masz takie chwile. Każdy z nas ma takie chwile. Chociaż ja dawno temu, pamiętam, bardzo dawno temu miałem dzień, że w całym moim życiu miałem jedyne 2 złote w kieszeni. I bardzo Bogu dziękuję, że to było bardzo dawno temu. To jest dla mnie osobiście ogromny sukces. Naprawdę, uwierzcie mi. Ja, chodząc do szkoły średniej w Tomaszowie na praktyki do warsztatu samochodowego, jadąc o 6 z minutami autobusem, ja bardzo mocno wtedy, pamiętam te myśli, miałem te myśli, że ja zwieję gdzieś, że zrobię coś, Panie Boże, dopomóż, żeby było mi lepiej. I to się udało w dużym sensie, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że mi się udało. Czy jesteś skromny? Czy potrafisz spuścić z tonu i poprosić o pomoc? Mimo, że masz wielkie cele i wielkie ambicje, jeżeli by taka potrzeba była, to budowanie z pokorą nie spada korona z głowy. James Braddock był człowiekiem, który miał w swoim życiu w okresie kryzysu, a to jest prawdziwa historia. Miał taki moment, kiedy prawie że stracił swoje dzieci, zostały mu po części odebrane, nie mógł pozwolić na to, żeby je utrzymać. I chciałem wam pokazać pewną scenę. Ona została odegrana w filmie, to jest na faktach. Pewną scenę dotyczącą pokory w życiu tego człowieka. Prawdziwa historia. Bokser James Braddock, rok 32, 33 gdzieś. Jest trudny czas w jego kraju i taka sytuacja z jego życia. Możemy wyłączyć. To, co słyszeliśmy, ta historia, z uwagi na światło, nie jest zbyt wyraźnie widać, on poszedł do ludzi, jego kolegów, jego szefów, kolegów z tej jego branży bokserskiej, nie miał za co. Jego dzieci nie miały jedzenia. I brakowało mu do jego sukcesu na ten dzień kilkunastu dolarów. Jakże dużych kilkunastu dolarów. Uklęknąć w potrzebie i zapukać o pomoc to jest bardzo mądra rzecz. Niektórym się to nie udaje, ponieważ nasza duma trzyma nas bardzo pionowo, nie pozwala nam uklęknąć. Ale ten człowiek zaledwie koło rok, półtora roku później został mistrzem świata wagi ciężkiej i przez dwa lata, przez trzy właściwie, trzymał ten tytuł. Po wojnie był bogatym przedsiębiorcą. Było mu dobrze. Ale nie jest tak, że w każdym momencie w naszym życiu, nawet jeżeli dzisiaj jest tobie dobrze, jest tobie bezpiecznie, jest bardzo dobrze, nie musi tak być. Więc z tą pokorą i z tą skromnością zastanówmy się odnośnie tego, co robimy, naszej pracy, czego chcemy, ale walczmy o nasze powodzenie i o nasz sukces. Jeżeli nie zapukasz i nie poprosisz Boga przede wszystkim, co się zdarzy? Pewnie mniej, niż gdy zapukasz i poprosisz. Nam ludziom trudno jest pytać i prosić o pomoc, bo niezależność jest jedną z najważniejszych rzeczy, które składają się na nasze szczęście. To czytałem ostatnio w książce. Trochę na inny temat, chodziło o fińskie dzieci, o te fantastyczne powodzenie w edukacji w Finlandii. I oni tam uczą dzieci niezależności, to i później tłumaczą, jak bardzo niezależność jest, wpływa na poczucie naszego szczęścia i tak jest. Ja pamiętam moje stanięcie na nogi, gdy moja praca zaczęła przynosić mi dochody, mogą się usamodzielnić, ja byłem niesamowicie szczęśliwy. Tego lata, w 95 roku, nie chodziło o wysokość zarobków. Było to około 800 zł, pamiętam. Odpowiednik, ta pensja wtedy. To nie chodziło o to, że ja stałem się bogaty, ale ja stanąłem na nogi. Ja byłem niezależny. To było niesamowite powodzenie. Gdy porównuję do tego, co jest dzisiaj, potrzeby, oczekiwania są zupełnie inne, są dużo większe, to się zmienia, my się zmieniamy. Więc jeszcze raz pytam, jeżeli chodzi o powodzenie i sukces, co jest dla ciebie powodzeniem i co jest dla ciebie sukcesem. O co prosisz Boga, co byś chciał, żeby się zdarzyło. I pamiętajmy, że bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Nie rozdamy tutaj dzisiaj pieniędzy, ale powiedzieliśmy rzeczy, które mogą uczynić nas, tak jak tutaj siedzisz, bardziej zasobnymi w Boże błogosławieństwo w bardzo różnym aspekcie. Ja nie wiem dokładnie w jakim. Ale jeżeli zapytasz się w duchu, czy ja chcę, Pani, czego chcę, to podnieś tą rękę do Boga i powiedz Jemu, czego chcesz. A jeżeli nie wiesz, czego chcesz, to może dzisiaj wylejemy tutaj mały kubeł na Twoją głowę. Obudź się, człowieku, ponieważ tak jak mówi Biblia, dopóki żyjesz, masz szansę czegoś chcieć. Później nie. Więc sukces i powodzenie, gdzie jesteś i gdzie się chowasz? Ty moje powodzenie, gdzie jesteś? A ja powiem, chowam się tam. Chowam się dokładnie tam, czym jestem dla ciebie i niekoniecznie dla mnie tym samym. Zapytaj sam siebie, sięgnij z pokorą, z bojaźnią Pana po ten sukces i powodzenie przed Bogiem wracając się od złego, nie zostawiając za sobą, starając się nie zostawiać za sobą złych rzeczy, ale miej odwagę, chęć i wiarę w to, że Bóg jest Bogiem wiernym, który błogosławi, który obiecuje i który mówi, cieszyć się z życia, to jest dobra sprawa przede mną. Mój czas się skończył. Zanim przejdziemy do dalszej części nabożeństwa, ja pomodlę się, a te kilka minut wykorzystajmy na to, żeby zastanowić się nad Bożym Słowem, nad naszym życiem, co ono dla nas znaczy. I te dwie minuty w skupieniu, w cichości wejść dla siebie na rozmowę z Bogiem. Panie, modlimy się teraz do Ciebie i bardzo, bardzo Cię prosimy o to, żebyś błogosławił nam. Przecież tego chcemy. Żebyś był z nami w życiu blisko, pomagał. Tam, gdzie jest to potrzebne, modlimy się o Twoją obfitość, żeby nas nie omijała, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi niż mniej w naszym życiu, żebyśmy mieli więcej powodzenia w tym, co robimy, niż mniej. Tego chcemy, o to Cię prosimy, ale zostawiamy oczywiście, zostawiamy to miejsce dla Ciebie, na Ciebie i na ten kolej rzeczy, którą Ty wybierzesz za słuszną, z tą gotowością, że przyjmiemy to, Panie, od Ciebie. Dziękujemy za wszystko, co nam dajesz. W Twoim imieniu się o to modlimy, Chryste. Amen.